Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia z Mikołajem Stachowiakiem i...
Z Marcinem.
Klimczakiem.
Tak.
I Patrykiem Brzozowskim.
Dziękuję.
Lasy Państwowe kupiły mnóstwo BMW i3.
No to mówiłem, że to już nie Honkary.
A Polaków, jak to się sprawdzi w terenie?
Polaków Niemcy wyparli.
Jak to się sprawdzi w terenie?
No normalnie, co? Polecisz. No,
BMW i3 cross country.
O, to by było. To
albo
by była
wersja Monster, to by było coś.
Takie duże koła i taką małą u góry.
Specjalnie na zamówienie polskich lasów państwowych BMW stworzyło nową wersję i3.
To by było coś. A nie jakaś Toyota, która postanowiła nam sprzedawać więcej Avensisów. To jest news. BMW X7. Znacie panowie? Słyszeliście o niej?
Słyszeliśmy.
Fajnie ma.
I jak wam się podoba?
Fajnie ma w środku i ma Alcantarę na podsuficie.
Myślę, że z Patrykiem przedstawiamy przeciwne strony jakby upodobania ale ten samochód.
Najpierw, zanim zaczniemy komentarze, powiedzmy, czym jest BMW X7 właściwie. Czyli to jest większy SUV od BMW X5?
Tak. Rolls-Royce Cullinan od BMW.
Niby tak, ale ma sześciocylindrowe silniki, gorsze wyposażenie od Rolls-Royce'a, co i tak oznacza, że ma rewelacyjne wyposażenie. Pewnie jest troszeczkę gorzej wyciszone od Rolls-Royce'a.
Być może tak. Może tak być, ale może to sprawdzimy.
Tak.
Miejmy nadzieję.
Tak, wszyscy. Być może nawet ten w teście entuzjazm. Porównawczym.
Tak, tak, Marcin. Fajnie, fajnie.
Tak, na pewno. Uda nam się porównać Cullinana i BMW X7.
Nie, no, żeby nie owijać bawełnę. Ten samochód jest brzydki.
Nie podoba ci się?
Nie podoba mi się strasznie.
A moim zdaniem ma swój urok.
Wnętrze jest tylko fajne.
A widzisz.
Wnętrze wygląda jak z siódemki. Tak. I podobno takie właśnie miało być. Miało być najbardziej luksusowe, na co BMW może sobie pozwolić.
No ale mamy 3 rzędy siedzeń. Mamy 7-osobowe wnętrze łącznie. I mamy system infotainment dla ludzi z tyłu, na pasażerów.
To jest 7-osobowa wersja czy 6?
Jest chyba, o ile pamiętam dobrze, 5-strefowa klimatyzacja, tak? Tak.
Jest w ofercie 5-strefowa klimatyzacja, tak.
A widzisz.
I bardzo mi się podoba koncept tego, że ten trzeci rząd siedzeń nie jest tak bardzo po macoszemu traktowany,
tak,
tylko to są jakby siedzenia, nie? Niezależne fotele. Nie? To jest akurat bardzo fajne w tym samochodzie.
To jest dobre i to się nie zdarza często. Co się tak uśmiechasz?
To fajne, no, że
wam się podoba.
Że ma duże siedzenie.
A z zewnątrz, no cóż, nerki ma duże.
Taki jest...
Właśnie internet obiegły
ten samochód.
Internet obiegły pewnie nozdrza, takie rozbuchane do granic tak, możliwości. Tak. Tak, no to ja wiem, to już się domyśliłem. Ale wygląda to trochę karykaturalnie, ale tak całość w porządku. No. Trochę klocek, ale to...
Cóż. Marcin, przypomnisz nam, jakie silniki został wyposażony BMW X7?
No proszę, teraz kartkóweczka.
Same sześciocylindrowe, benzynowe i diesle. Z tego, co się orientuje, BMW zapowiedziało chyba też hybrydę w przyszłości. Czy się mylę?
Nie wiem,
tak mi się wydaje,
że występujesz tu w roli eksperta dzisiaj.
A, widzisz, no to akurat nie jestem ekspertem w tym przypadku od BMW X7. Musieliby mi dużo zapłacić, żebym się stał ekspertem od tego modelu, bo mi się nie podoba.
No dobrze, zrozumiałem.
No właśnie, no taka aluzja.
Zobacz, jak teraz powiedział, żeby się sprzedał.
Tak, no. Takie...
Widzisz, tak to jest. Każdego można kupić. Co się tak patrzysz?
Ja. Po numer konta bankowego pisz priv.
Właśnie.
Tak brakowało mi tej atmosfery,
nie no,
panowie.
Silniki sześciocylindrowe, benzynowe, diesle, co więcej można powiedzieć, na szczycie oferty X7 M50D.
Dokładnie, 400 koni.
400 koni.
Wow.
Ale myślę, że...
Ale będzie miał pewnie jakiś absurdalny moment obrotowy.
I absurdalną cenę.
Pewnie tak.
Myślę, że to będzie fura za jakiś milion złotych.
No albo jakieś 800-900 tysięcy no, i pewnie takiego. Jak doposażysz, to możliwe, że będzie
pomyślcie,
tyle kosztować.
Że może jeszcze w przyszłości wyjdzie X7M. Bez 50D, będzie benzynowa X7 w MC. Jezus. To ile to będzie kosztowało dopiero, nie?
Może.
A to co myślisz, że sadzą tam V8 z M5?
V12 z M760.
V12 myślisz? Na pewno nie wsadzą, bo BMW chyba już ogłosiło, czy to nie BMW ogłosiło, że na pewno V12 już nie będą stosowali? Chyba BMW właśnie.
A to nie Mercedes powiedział, Mercedes? S65 obecna jest ostatnią V12, jaką robią?
Tak, to na pewno, ale generalnie chyba wszyscy się z tego
wydaje mi się, że M760i też miało być ostatnią V12 BMW.
Niewykluczone.
Pewnie nie jestem, ale to dzisiaj jest dużo takich niepewności.
Ale jak jesteśmy przy cenach, to zejdźmy z tych milionów i Ford Fiesta ST, nowy, trzycylindrowy, 200 koni.
Jesteś pewien, że to jest świeża informacja?
Bo o tym już mówiliśmy. Tak, ale mówiliśmy o tym, teraz ty mówisz o tym w formie newsa, który przeczytałeś w internecie, a ja ci o tym mówiłem z parę miesięcy temu w formie jeszcze, jak to nie było opublikowane, w formie informacji prasowych, tylko
a teraz wyszła
Ford...
informacja prasowa dopiero?
Tak, tak. A
to Ford, dopiero teraz trafia do
Ford już od kilku miesięcy miał te ceny na swojej stronie.
Naprawdę?
Tak, nawet mówiliśmy o tym w którymś podcaście, już jestem pewien.
No to widzisz, zapomniałem o tym. No dobrze, ale tak już jestem, to powiem, że wersja ST2 kosztuje 88 tysięcy, a za ST3, czyli za lepszą wersję wyposażenia, zapłacimy około 100 tysięcy złotych.
No to już pokaźnie. Za takie małe.
Za pakiet performance dopłacimy 4 tysiące i wtedy dostaniemy procedurę startu, czyli launch control.
A?
I wskaźnik optymalnej zmiany biegu podczas przyspieszania oraz szperę.
Ale moim zdaniem jedną z najważniejszych nowości, które wprowadza Fiesta ST do oferty Forda Fiesty, są LED-owe reflektory. Ponieważ Fiesta ST jako pierwsza zadebiutowała z w pełni LED-owymi halogenami przednimi.
Prawda. Jeszcze miałem tę Fiestę Vignale, która miała zwykłe soczewkowe obramówki. Chyba, tak. Ale w środku miała soczewki.
A teraz już będziesz mógł zamówić sobie Fiestę zwykłą z LED-owymi reflektorami. Takimi fajnymi, ładnymi.
No i co? Lecisz na to, Mikołaj?
Jakby zupełnie szczerze, wiecie co? Wydaje mi się, że cała ta moda na LED-y jest dziwna strasznie.
Znaczy, dlaczego?
Bo one wcale nie świecą lepiej od ksenonów.
Ale wyglądają ładniej.
Od ksenonów, tak. Często nawet świecą gorzej.
Zwróć uwagę, że teraz LEDy są instalowane w samochodach, w których wcześniej nawet nie były dostępne ksenony. W związku z czym wydaje mi się, że w Fieście nie było ksenonów nigdy. Ale nie wiem tego.
Myślisz, że w Fieście ST z poprzedniej generacji nie
Mimo
było?
Mimo wszystko LEDy dają dużo więcej możliwości, bo masz możliwość dostosowywania sobie lepiej tych adaptacyjnych, jakichś tam pierdół i tak dalej.
Ale to wynika z tego, że LEDy są tańsze od ksenonów w produkcji i ogólnie w zakupie? Ja nie wiem.
Są na pewno
LEDy
w produkcji.
Są bardzo tanie.
Tak.
Tak?
W produkcji na pewno są tańsze. To jest oczywiście obniżenie kosztów.
To jest złoty środek. Masz ładne, wyglądające lampy.
A później jak ci się przepalą, to przynajmniej serwis dużo zarabia na wymianie.
No, a dla nich części są raczej tanie.
Ale możemy kontynuować temat Forda.
Z nowym Fordem Focusem
ST, którego został przyłapany.
No to na to czekam.
Nürburgring?
Czekam.
Tak.
Kto by się spodziewał?
W okolicach? Bo to na pewno nie jest Nürburgring, te zdjęcia.
Nie, to chyba nie jest Nürburgring.
Chyba,
właśnie.
Że tam ostatnio po kostce jeżdżą.
280-300 koni. Czekamy na oficjalne informacje.
280-300? W tym przedział?
Tak piszą. Tak jest napisane.
Orzesz ty.
No
Zobaczymy.
I oczywiście napęd na przednią oś, napęd na cztery koła będzie dla wersji RS. Ale będzie miał ten sam silnik, 2.3 EcoBoost.
Tak, co Mustang.
Co Mustang i co poprzednia RSK.
Ale z innym blokiem na pewno. Na pewno uszczelka pod głowicą będzie inna i oby się nie pomylili przy montażu.
Nowy Mitsubishi ASX.
A, o Jezu.
2019.
Błagam, nie mów mi o tym aucie.
Zostały zmienione delikatnie światła i ogólnie został delikatnie poprawiony. A oprócz tego...
Ten samochód to musiałby być gruntownie poprawiony.
Dodge Challenger, SRT, Demon, Speedcore. Wiesz co to jest?
Challenger, Speedcore.
Mhm.
To
brzmi jakby miało zabijać.
No, 1200 koni mechanicznych.
Lepszy od... Aha, jeszcze więcej od Hellcata?
Nie.
I więcej od Demona?
Jedna z firm tunerskich.
A, bo to jest custom, rozumiem.
Postanowiła, że Dodge Demon jest dla nich za wolny. Mhm. No bo to oczywiste, w związku z czym...
No po kilku przejazdach na 1,4 mili też by mi się wydał już za wolny.
W związku z czym zmienili zwykłą sprężarkę mechaniczną na podwójne turbo. Mhm. Zmienili cały układ doładowania.
Ale czy tam to nie było kompresora? Tam
jest kompresor. No to jest kompresor, czyli sprężarka mechaniczna. Kompresor to jest nazwa Mercedesa na sprężarkę mechaniczną, tak zwany supercharger. To wszystko jest to samo.
Tak.
No i wersja Speedcore potrzebuje jedynie 8,77 sekundy, żeby pokonać 1,4 mili. Podczas gdy tradycyjny Demon potrzebuje na to strasznie długie 9,65 sekund.
No to dużo.
Podczas tej 1,4 mili, kiedy robi to w te 8 sekund, osiąga prędkość 261 km na godzinę. Jakiś absurd.
Prędkość maksymalna?
Staje na tylne
koła? Nie została podana. No skoro standardowy Demon staje, no to...
Wózek mu zamontowali z tyłu?
Naprawdę standardowy staje też?
Nie. Tobie też?
Znowu się ciepło zrobiło.
No, naprawdę twój staje bez tuningu? To jest głupie. Marcin, chciałeś opowiedzieć coś o Cuprze Ateca.
Tak, chciałem powiedzieć, że jest horrendalnie droga.
Naprawdę?
Tak,
ja się interesowałem tym samochodem.
Blisko 200 tysięcy złotych. Nie wiem, to spodziewałeś się takiej ceny? Ja myślałem, że będzie tańsza. Yep. 191 900.
Wiesz, to teraz próbuję odkopać w pamięci, ile kosztuje Kodiak w wersji Sportline.
No, Skody to generalnie ciężko powiedzieć, ile kosztują, bo Skody
Ateca to samo.
Możesz kupić... No, Kodiak dobrze doposażony kosztuje 210, 212, 220 tysięcy. Ateca Cupra, jak patrzyłem dzisiaj sobie w konfiguratorze, około 220-230 tysięcy na fullu. No, czyli ze wszystkim. Oknem dachowym, jakimiś... Wiecie, że za 10 tysięcy do Ateki można dokupić opcjonalny, bardziej wyczynowy układ hamulcowy Brembo?
Do tej Ateki?
Do tej Ateki, no. Fabrycznie.
Jakby, okay. Może przypomnijmy, o co chodzi z Cuprą w ogóle, z całą marką. Seat wydzielił sportową markę, tak jak zrobił to Abarth z Fiatem. Czyli jakby nie masz sportowych Fiatów w wersji ST.
Ale ta Abarth to był osobny tuner przecież zawsze.
No tak, no ale w pewnym momencie został kupiony przez Fiata. To są przecież...
No dobra, no ale to inne jednak. Panie, to nie był dobry przykład.
W związku z tym...
No dobrze, w każdym razie to działa teraz bardzo podobnie. Masz oddzielną markę, która produkuje samochody, które wyglądają dla zwykłego, no tak, szarego człowieka bardzo podobnie. Podczas gdy tak naprawdę w Cuprze Ateca jest ten sam silnik, co jest w Golfie RC.
A jednak zrobili teraz ostatnio Leona ST Cuprę 270 Carbon, który jest pod egidą Seata. A nie.
Bo oni czekają chyba w przypadku Cupra. Leona na nową generację, która też swoją drogą ma wyjść niedługo, bo już widziałem jakieś zdjęcia zapowiadające ten model i ma być on zbliżony stylistycznie do Seata Terraco, Tareco, na
Terraco.
Tak? Ziemia Terraco. W każdym razie.
Tak.
Jest.
Cupra Ateca będzie miała, jak już powiedziałem, 300 koni, DSG, nawet na 4 koła, 5,4 sekundy do setki. Marcin, chciałbyś coś powiedzieć o Golfie RC, którym niedawno jeździłeś?
Ja się zakochałem. Tyle
no dawaj, love story.
Ale w Golfie...
Znaczy nie, no uważam, że to jest taki idealny, optymalny wybór na fajny samochód do jazdy na co dzień, który może też sprawiać radość i być użyteczny przez cały rok, czyli zimą, latem.
Nie no, zgrywam się, wierzę ci.
Jest naprawdę uniwersalnym samochodem, szczególnie, że testowany przeze mnie egzemplarz miał zawieszenie adaptacyjne DCC, dzięki któremu w trybie sportowym mógł być sztywny.
To jest jakieś takie magnetyczne zawieszenie, tak? Czy...
Nie pytaj mnie o takie rzeczy. Jest, tak się nazywa.
No, już. No.
Dzięki czemu właśnie w trybie sportowym może być sztywny, zapewniać taką dużą pewność jazdy w trybie komfortowym. Mikołaj, sam zresztą jeździłeś ze mną. W trybie komfortowym to jest naprawdę wygodny samochód, zupełnie normalny. Nie ma tam takiej jazdy,
tak,
że jedziesz...
Dodatkowo ten twój model, co ważniejsze, został wyposażony w wydech Akrapowicza. Tak. Co w trybie sport naprawdę robiło robotę. On naprawdę dobrze brzmiał.
Hałasował niezwykle ten samochód. To chyba najgłośniejszy hot hatch, jakim jeździłem do tej pory. Tak mi się wydaje.
A barw?
Ile jest dopłaty?
Nie jeździłem.
Nie jeździłeś się barw.
Do wydechu Akrapowicza? Około 10-15 tysięcy, ale to jest tytanowy wydech. W związku z czym myślę, że ta cena jest uzasadniona.
Myślicie, że taniej byłoby zamiast fabrycznie montować u Volkswagena wydech Akrapowicza, po prostu go kupić, pójść do jakiegoś warsztatu i go wymienić?
Myślę, że mogłoby wyjść podobnie.
Myślicie?
Ja myślę, bo raz, że cena zakupu, dwa, że cena montażu.
Nie.
Poza tym to też nie jest taka prosta sprawa, bo pamiętaj, że ten wydech miał w sobie te klapki elektrycznie zamykane, które powodowały to, że ten samochód stawał się głośniejszy w trybie sportowym, a w trybie komfortowym czy eko był cichszy. I myślę, że to jest trochę bardziej skomplikowane do podłączenia do systemów.
No tak, ale skoro Akrapowicz tak i tak już to zrobił, to pewnie sprzedaje to oddzielnie.
Może, a po prostu tak, albo montują to oddzielnie, oddzielny przycisk.
Mam takie ciche przeczucie, że to nie jest takie plug and play, jak nam się wydaje.
Nie?
Tak mi się wydaje, mam takie przeczucie. Czy tak jest? Nie wiem.
Nie wiesz, wspomniałem o tym Golfie RC, bo Patryk dzisiaj jeździ i nagrywa M2 Competition i jakby nie patrzeć, kiedy się zastanawiacie nad hot hatchem, to już Golf R i BMW M2, mimo zupełnie różnych charakterów, są mniej więcej w tej samej kategorii cenowej, prawda?
Absolutnie.
Cenowej nie.
Ale... Golf R 200 tysięcy, M2 doposażone 400.
Naprawdę?
Tak. Tak.
To dlaczego?
M2 zaczyna się od 312 czy 317 tysięcy, z tego co pamiętam.
M2 od 297,700 ręczną skrzynią, a automat 311.
Hmm. To mi się zawsze wydawało, że M2 jest tańsze.
Nie, jak doposażysz M2, to masz 380 tysięcy.
Tak.
Ale to jest częste porównanie pomiędzy Golfem R-ką i M2.
W związku z tym właśnie dlatego jestem tak zafascynowany Golfem R, bo znając Volkswagena, znając ich tendencje do rabatowania samochodów, to R-kę można wyrwać w naprawdę dobrej cenie i nawet patrząc na stoku u dealerów, nowe fabryczne R-ki stoją po jakieś 180 tysięcy, w związku z czym za taką kwotę możesz mieć auto, które osiągami jest niesamowite, pod względem osiągów jest niesamowite.
Taki daje fajne wrażenie z jazdy.
Po prostu.
No tak.
M2 to jest klasa sama w sobie. Ja nie mówię też o tym, że to jest samochód, który jest aż tak dobry, bo chociaż pewnie jest. ale ja nie miałem okazji w pełni go sprawdzić. Nie mogę aż się tak wypowiadać. Natomiast nie ma bezpośredniego rywala. Bo jak szukasz w innych markach, nawet w podobnej cenie, to to są zawsze inne napędy, a niejednokrotnie zupełnie inne samochody o innej charakterystyce. Tutaj jest to samochód taki typowo sztywny, sportowy, tylnonapędowy, dziki dosłownie. A jakbyś chciał porównać, czy Audi TT RS, czy Caymana, to raczej nie stoi w jednej linii. W CLA 45 podobne przyspieszenie, ale to jest napęd naprzód, dołączany tył. Zupełnie inne rzeczy. M2 nie ma konkurenta, tak bezpośrednio.
No może jakieś uturbione GT86.
Nie, no GT86 będziesz porównywał do M2. Ja nie lubię takich porównań customowych samochodów do fabrycznych. Bardzo nie lubię tych porównań, bo...
In your face!
Generalnie przede wszystkim ja kocham auta fabryczne. Nie kocham aut, które są modyfikowane. Jak coś ma być dobre, to ma być dobre z fabryki. Ja z takiego założenia wychodzę.
Okej. Ale wiesz, kiedy się spotykasz z różnymi petrolheadami na wszelkiego rodzaju spotkaniach, to takie porównania mają miejsce, nie? One
mają,
się zdarzają.
Jeden jeździ tym, a drugi tym.
Ja wiem, co będzie konkurentem dla M2.
Dziękujemy za wytłumaczenie, Patryk.
No to muszą sobie porównywać.
Wiem, co będzie konkurentem dla M2 niedługo.
Co?
Supra.
No może być.
Może być.
No ale to też jest tak naprawdę od BMW.
No są.
Ale od Toyoty.
Zobaczymy.
To japońskie BMW.
W każdym razie nawet w M2, gdzie jest zmodyfikowany względem zwykłej M2, znaczy mówię o Competition nawet, gdzie jest zmodyfikowany względem zwykłej M2 wydech, to i tak przydałby się inny. Więc tę fabrykę nawet tutaj trzeba by trochę poprawić.
Nowe Mitsubishi L200.
Jest, w końcu. No. Tyle czekałem. Tyle czekałem.
Oto prawda? Od 2005 roku
to
czekałem
od 2003 roku. Nie, żartuję.
Ale chyba każdy z nas spędził trochę czasu w L200.
Tak, tak.
Poprzedniej
i to całkiem
generacji już.
Przyjemnego czasu. Chyba każdy z nas wykorzystał.
Znaczy, wiesz, ja nie wiem, jak miły czas ty spędziłeś w L200.
Ja spędziłem ten czas na poligonie w Rembertowie.
Okej.
Okay. A ja jechałem z Kielc do Wrocławia na terenowych oponach, na Cooperach.
Ja byłem nad morzem.
To było przeżycie.
Widzisz, każdy ma jakąś historię związaną z tym samochodem.
Nowe Mitsubishi L200. Będzie miało przednie światła z Eclipse Cross. Mm. 181-konną jednostkę 2.4 diesel. Mm. I co do zmian, możemy się doczekać nowej skrzyni biegów, która w poprzednim L200 nie była najlepsza.
No nie.
Będzie miała 6 lub 7 biegów.
Czyli to będzie w końcu zwykły automat.
Mam nadzieję, że się dobrze zastanowią.
A, przepraszam, to był automat.
To był zwykły automat.
A, pomyliły mi się samochody.
A co myślałeś o
Outlanderze? I Outlanderze.
O nie, tylko nie to.
To jest bardzo dobra skrzynia w Outlanderze.
No to nie tylko tam. W HRV też.
Ogólnie CVT. Choć podobno ja nie jeździłem i bardzo chciałem, bo słyszałem dobre opinie o tym, że w Hondzie Civic poprawili bardzo CVT i tam jest w porządku. Jak? To jest prawda?
Wiesz co, dla mnie CVT to CVT. Coś jest spoko to działało, tylko że ten samochód mimo wszystko palił ogromne ilości paliwa.
Ja dzisiaj M2 spaliłem 19.
No to oszczędnie.
No to jednak Civic z CVT trochę mniej.
A widzisz.
A ile ci palił Golf?
Golf?
Ile wlał?
Zależy, czy mówimy o spokojnej jeździe, czy dynamicznej. Jeżeli mówimy
no
o spokojnej...
No on raczej jeździł dynamicznie, na to wskazuje.
Mieszany cykl, proszę.
Tak, myślę, 14 litrów, 14-15 litrów, jak się jeździło dynamiczniej. Mówię o takim realnym spalaniu już po jakimś dłuższym czasie, kiedy ono się ustabilizuje. I o trybie takim, że nie, że cały czas 0,1, tylko no raz na jakiś czas trzeba trochę spokojniej pojechać.
Od świateł do świateł na odcinie. Tak?
Między 14 a 16
czasu
litrów.
Trzeba czasem spokojnie.
Między
pojechać.
14 a 16 litrów na takie spalanie można liczyć. Jeżeli jeździ się spokojnie, to około 8.
O,
i to jest wynik. Niestety RK nie ma tego systemu odłączania cylindrów, w związku z czym nie jest aż tak oszczędna, jakby mogła być.
Nie jest tak oszczędna jak na przykład Camaro poprzedniej generacji, które ma taki system.
Mazda zapowiada, że wróci silnik węgla.
To słyszałem.
Ale w hybrydzie.
Aha.
Tak, tak, tak.
I to jeszcze z gazem.
Jego rolą będzie przedłużenie zasięgu pojazdów elektrycznych.
Tak. I jeszcze będzie przystosowany ten silnik do jazdy na gaz.
A Ferrari szykuje nowy model.
Też elektryczny.
Ale czekajcie, jak to
brzmi? Który będzie plasował się nad 488 GTB.
No ale to nie zrobią hybrydy elektryka z LPG. A jak to brzmi?
Ale Pudzian na pewno kupi i zainstaluje to LPG.
Nie będzie musiał, bo już będzie miał przystosowany.
A co, Pudzian jest takim fanem LPG?
Tak, Pudzian swojego czasu był właścicielem jedynego w Europie Hammera na gaz. Czy w ogóle jedynego na świecie, nie wiem.
Oszczędny chłop, no co? Chciał mieć, ale jednocześnie jeździć tanio. Taniej przynajmniej, jak się da oczywiście.
Myślę, że na pewno na tą chwilę więcej osób ma już Hammera na gaz, ale...
A wszyscy się bali, że to Gallardo też zagazuje.
Wiecie, czasami LPG albo już CNG ma większą wartość oktanową, przez co jeżeli masz dobrze dostosowaną instalację, masz więcej mocy.
Czasem tak, faktycznie. Podobno przecież, tak bywa.
Przecież każda morda z BMW ci powie, że LPG zapewnia większą wydajność silnika.
Lepszy power gamoniu.
No, więcej LPG, koni masz.
LPG ma mniejszą przecież wartość oktanową.
Ej, mordo, moje LPG jest wydajniejsze niż 9,5.
Niż 9,8.
9,8. Nie słyszałeś jeszcze takich rzeczy?
Nie, raczej nie zdarzyło mi się.
A coś jeszcze miałem tak na końcu języka przed chwilą. Taka myśl mi jakaś przeszła, że coś nowego jeszcze.
Mission E?
Tak, Porsche opublikowało, że kiedyś powstanie Mission E.
Panowie się tutaj śmieją, bo na antenie powiedziałem, że jest nowy samochód, który tak naprawdę jest stary, bo znalazłem starego newsa, którego kiedyś nie przeczytałem.
Inaczej nazywa.
Znaczy się nie znalazłeś starego newsa, tylko rzeczywiście Porsche zapowiedziało, że powstanie wersja Sport Turismo modelu Taycan, tylko że ty żeś to przedstawił w formie tego, że to jeszcze będzie Mission E Cross Turismo. A teraz już znamy jakby nazwę, nie? Taycan Sport Turismo. Zamiast Cross Turismo.
No i teraz masz. Panie redaktor.
Ale ci dojechał.
Chińczycy otwierają najdłuższy na świecie most drogowy.
Ile będzie miał? 55 kilometrów?
Jakbyś czytał tą wiadomość.
To był strzał.
Przeprawę mostem skrócił czas przejazdu z 4 godzin do 45 minut, ale nie każdy będzie mógł nim pojechać.
To kto będzie mógł?
Autobusy, uprawnione auta oraz niewielkie grono osób z przepustką, czyli najprawdopodobniej jacyś...
Oficjele rządowi.
Czyli jak u nas niedługo partyjni to w centrum raczej, każdego nie? dużego miasta. Tam, gdzie zrobią strefy czystego transportu i nie wjedziesz tym swoim brawo i już.
Ja myślę, że dziennikarze motoryzacyjni powinni z automatu dostawać przepustki na ten most.
Tak, bo będą mogli ładne ujęcia nagryć.
Szczególnie youtuberzy powinni dostać.
Tak, to prawda, bo oni są bardziej odpowiedzialni.
Budowa mostu kosztowała 20 miliardów dolarów.
No.
Strasznie dużo, nie?
No, jak na 55 kilometrów, przy czym nasze kilka kilometrów autostrad kosztuje setki milionów, to nie jest dużo.
Chyba nie powiedziałem pomiędzy czym, a czym jest ten most. Most będzie pomiędzy Hongkongiem, Macao i Zhuhai. Zhuhao.
Graliście kiedyś w Macao?
No właśnie, to samo mi przeszło przez myśl teraz.
Ja już zapomniałem, jak się gra w Macao.
Dobra, opowiadałem dwójce. Jak się jeździ? Jakie wrażenia?
O, to teraz jest chwila dla mnie?
Wiecie co, ja muszę wychodzić.
O kurde.
Także żegnam Marcina.
Nie posłuchasz o M2.
Zadzwonię do ciebie i mi opowiesz.
Dobra.
Po prostu przesłuchasz podcast.
A właśnie, też mogę tak zrobić, o.
No.
Tymczasem ja muszę się z wami pożegnać.
Także pamiętajcie o tym, żeby nie śledzić Moto Areny i Marcina Klimczaka na Instagramie ani na YouTubie.
Tak.
Zapraszam.
Zapraszam.
Cześć wszystkim.
Do nieśledzenia.
Życzę miłego słuchania dalszej części podcastu.
A teraz zapraszamy na muzykę z windy. Mam nadzieję, że muzyka z windy wam się podobała. Tymczasem wracamy do BMW M2 w wersji...
Competition.
I już powiedziałeś chyba, ile ma koni w ogóle. Czy nie? Jeszcze nie mówiłeś.
Nie mówiłem.
Teraz to jest sześciocylindrowy silnik z BMW M3, tak?
M3, M4, tylko że tutaj to jest biturbo. I ma...
A tam nie był biturbo?
Tam jest twin power turbo.
A.
Tak mi się wydaje.
Czym się to różni?
Wiesz co, tam twin power nie oznacza, że on jest podwójnie doładowany, a tu biturbo jednak tak.
Bo aż nie, tak... po prostu jestem ciekaw różnic pomiędzy tymi terminami, skoro się przedstawiłeś.
W każdym razie to jest właściwie podobny silnik do tego, który był w zwykłej M2, tylko właśnie z podwójną turbosprężarką. I w tym momencie generuje 410 koni, czyli o 40 koni więcej niż M2 podstawowa. I 550 Nm ma tego maksymalnego momentu obrotowego.
I setka z automatem jest szybsza jest od tej z manualem.
Od tej z manualem, o 0,2. Czyli całkiem nieźle. 4,2 z automatem, 4,4 z manualem. No chyba, że
ktoś... To i tak wciąż jest bardzo szybko.
Chyba, że ktoś gorzej operuje manualną skrzynią biegów, to będzie uzyskiwał gorsze wyniki.
Choć wydaje mi się, że w zeszłym tygodniu skrytykowaliśmy Porsche Panamera GTS, że jest wolna, bo robi setkę w 4,6 sekundy, także...
Ale wiesz co, tutaj w tym
jesteśmy obiektywni.
W tym samochodzie, szczególnie tak jak dzisiaj miałem, to po pierwsze bez sensu testować ten samochód na drodze publicznej, bo to jest auto dla mnie raczej torowe. Typowy, sportowy, kompaktowy, zbity, sztywny samochód. Po prostu czujesz, co się dzieje na drodze, odbierasz to każdym kawałkiem ciała. Jeszcze przydałyby się lepsze fotele, bo akurat w tej wersji, w której ja jeździłem, są te podstawowe. A jednak tutaj znowu nawiązanie do M4, bo te fotele opcjonalne przypominają łudząco te z M4. Zresztą zmiany zewnętrzne w porównaniu do M2 zwykłej, lusterka z M4, to znaczy przynajmniej to przywodzą na myśl, no i pod maską silnik niejako z M4.
Wiesz co, ja się zastanawiałem bardzo długo, dlaczego oni na początku nie wsadzili tego silnika, tylko zrobili ten standardowy dla M2. Dlaczego od początku właśnie wsadzając silnik z M3? I no i teraz się okazuje i wiadomo dlaczego. Mi się wydawało zawsze, że to by było coś niesamowitego, coś na co wszyscy by poszli, radośnie by go kupowali. Ale od czasu, kiedy dowiedziałem się, ile kosztuje, bo cały czas żyłem w przekonaniu, że BMW M2 kosztuje z jakieś 260-270 tysięcy.
No kosztuje 20 drożej. Ale...
No tak, ale BMW w podstawie to jest jeszcze plus 50 tysięcy, nie? 40.
No tak jak ja sobie ostatnio konfigurowałem, zanim zacząłem jeździć, to żeby się pobawić, to 75 tysięcy na plusie byłem jeszcze z wyposażeniem dodatkowym. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten dopisek Competition, no to tak jak wiesz, to w M4 to jest raczej kosmetyka. Tutaj jednak... dostajemy zupełnie inny samochód, to znaczy zupełnie. Nie mam aż takiego bezpośredniego porównania, ale po ilości zmian i po opiniach innych ludzi, którzy mają to porównanie, no to rzeczywiście stwierdzam, że jest inaczej, bo po pierwsze rozpórka przednich kielichów, jeszcze w dodatku karbonowa, bardzo ładnie wygląda zresztą. Dwa, to jest zupełnie zmienione zawieszenie przednie, które czyni tę przednią oś dużo sztywniejszą. Oprócz tego lepiej spinający dyferencjał z tyłu, co też się przekłada na szybszy czas reakcji, na gaz. Oprócz tego no, w ogóle dodatkowe turbo, inny silnik i lepsza aerodynamika. No, zmiany w karoserii, oczywiście do tego dochodzi nowy lakier, w którym jest lansowany akurat Hockenheim Silver, z tego co pamiętam.
On troszeczkę przypomina Nardo Grey, nie? Ale jest taki delikatnie jaśniejszy.
Dużo jaśniejszy.
Marcin, jak podjechałeś pod studio, powiedział, że to jest jego ulubiony kolor na M2. Mi też się podoba, aczkolwiek ta niebieska dalej ma jakiś taki klimat dla mnie.
Może. Dzisiaj widziałem na ulicy też tę niebieską.
I co, która ci się bardziej podoba?
Chyba ta, którą jeżdżę.
Prawda? Bo ta, tutaj bardziej widać ten karbon. Tak mi się wydaje, przez to, że kontrastuje po prostu.
Znaczy ona w nadwoziu karbonu w ogóle nie ma, ale pod maską owszem.
Okej, okay. Ale możesz doposażyć w elementy karbonowe.
Być może, nie pamiętam tego z konfiguratora, ale pewnie się da.
Coś jeszcze chcesz o nim?
No, zacząłem o tym, że to bez sensu testować go na drodze publicznej, bo rzeczywiście i tym bardziej w takiej aurze, kiedy naprawdę pada ulewny deszcz, to jest trochę niebezpieczne. Oczywiście nie jest to samochód, który cię zabije od razu.
Bo jak masz jeżeli jesteś nieuważny albo wydaje ci się, że jesteś mistrzem kierownicy, to...
Tak, zdecydowanie to lepiej uważaj. Natomiast przy włączonych systemach kontroli trakcji on się daje fajnie pobawić. Mhm. Bardzo szybko odratowuje cię od tego, tylko on się męczy.
Troszeczkę na zasadzie Mazda MX-5?
Nie, dużo bardziej hardkorowo.
Dużo bardziej agresywnie, tak?
Bardziej agresywnie. No tu jest reakcja na gaz bardzo dobra, no i dlatego też trzeba tego gazu dodawać miarowo, szczególnie na takiej nawierzchni mokrej. No bo jak wdepniesz tak, żeby poszła pełna moc z klap, otwarcie klap, no to po prostu masz tak, że przyspiesza, uślizg, wyratowuje. Leci do następnego biegu, wrzuca następny bieg, znowu ma uślizg i tak cały czas. A czasem się zdarza, że no nie jest w stanie wbić tego biegu wyższego, bo te obroty falują, szuka trakcji.
Mhm, ja rozumiem.
Także jazda tym jest ciężka na co dzień, bardzo ciężka. To jest walka, a tak nie powinno być w aucie, które ma ci służyć na co dzień. Dlatego wolałbym się nim wybrać na tor i wtedy bym się dopiero przekonał, nie tylko oglądając filmy czy czytając o tym.
To są niedługo na torze Modlin?
Tylko, że tam to... No widzisz, Z kolei ten tor może jest zbyt krótki dla tego samochodu, no ale tak.
Może na tym Słomczynie.
Może, zobaczymy. Zobaczymy, gdzie się uda.
Ale jak już jesteśmy przy sportowych samochodach, chciałem poruszyć dwa tematy. Jeszcze raz wrócić do tego Ferrari, o którym Marcin wspomniał, że to ma być, nie ma być następca 488 GTB, tylko ma być klasę wyżej.
Rozumiem.
Co powoduje, że chyba tworzy się nowy segment w linii produktów Ferrari.
Idziemy tak w McLarena trochę.
No, troszeczkę tak, tylko pytanie, czy to będzie właśnie taki odpowiednik P1, czy to jest właśnie następca LaFerrari już?
No może, skoro ma być wyżej niż 720S, bo 488, przynajmniej pista jest pozycjonowana tak równorzędnie.
Znaczy 720S jest teoretycznie konkurentem dla 488, a pista mówi, że jest tak samo szybka jak standardowy model McLarena. Wiadomo, że McLaren wypuści za jakiś czas wersję LT, tak? Czyli tą super sportową.
Prawdopodobnie tak.
Ale jak już przy tym właśnie, no to właśnie chciałem o tym powiedzieć, bo nie zostało o tym powiedziane. A oprócz tego, jak już jesteśmy przy takich sportowych samochodach, to twój ulubiony temat ostatnio, niedawno stałeś się fanboyem tej marki, czyli Skoda Kodiaq GT.
GT, ale to tylko na rynek chiński z tego, co pamiętam.
No tak, tak, tak. Informacja prasowa mówi, że to, co różni Skodę Kodiaq od Skody Kodiaq GT, to jest niżej poprowadzona, a raczej inaczej, to co różni Skodę Kodiaq GT od zwykłej Skody Kodiaq, to jest niżej poprowadzona linia dachu, która delikatnie opada za przednimi drzwiami, łącząc się z płaską pokrywą bagażnika.
Jak to pięknie brzmi.
Oraz przód auta charakteryzuje się maską, czarnym grillem z chromowanymi podwójnymi żebrami oraz najważniejsze, to także pierwszy model produkcyjny w Chinach, który w centralnej części tylnej pokrywy zamiast tradycyjnego loga marki będzie posiadał napis Skoda.
A i pierwszym też będzie Skala. Skoda, Skala, która będzie miała właśnie ten sam zabieg zastosowany. Czyli na pokrywie będzie miała napisane Skoda.
To jest aż tak ważne, że należy o tym wszystkich informować? To jest tak przełomowe? Nie ma loga, tylko jest napis?
No, każda marka się chwali tym, co zrobiła. No, to muszą jakoś to marketingowo opisać.
Wydaje mi się, że na Volvo S80 było tak już bardzo dawno temu.
No, ale tu w historii marki jako pierwszy raz, no to musieli o tym wspomnieć. Szczycą się.
Będzie oferowany z dwoma silnikami tylko.
Tam w Chinach?
Tak. W sensie właściwie to, no...
A to tylko na Chiny?
Tylko na Chiny. Z 2.0 TSI o mocy 186 koni i z 2.0 TSI o mocy 220. Każdy będzie miał napęd na 4 koła i skrzynię DSG.
Tak trochę się zastanawiam, po co w takim razie wysyłać do polskich dziennikarzy taką informację prasową. Ja wiem, że oni ją i tak zamieszczą, bo ją już niejednokrotnie w internecie widziałem, ale po co?
No bo ciekawie wygląda w
sumie.
Wiesz,
kiedy ja
powiem.
U siebie w filmach na przykład mówię o takich autach, to wszyscy piszą, no to po co mówisz o czymś, co jest tam na rynek jakiś chiński, japoński. Tak, tego tu nie będzie. To po co nam o tym mówisz?
No bo jesteś ciekawy świata.
To im odpowiadam. I też mówię wtedy, że to, co się pojawia w Chinach, to teraz pamiętajcie, że to będą przedsmaki tego, co się pojawi u nas. To znaczy,
no to jest akurat nieprawda. Że nasze rynki są zupełnie różne.
Tak.
Choć akurat tak było z Macanem. Najpierw zapowiadali, że będzie tylko na rynek chiński, a no właśnie później teraz okazało to się, że to się bardzo zaczyna... podobny samochód wyszedł na rynek europejski.
Właśnie to się zaczyna tak robić, że Chiny traktowane są jako ten rynek, no jeden z głównych obecnie. Więc chociażby prezentacje samochodów, które się odbywają właśnie w Chinach.
No ale to jest, wiesz, to już kwestia nie tego... Nie samochodów, tylko tego, który rynek jest teraz największy i w który najbardziej wszyscy chcą inwestować i gdzie jest najwięcej bogatych osób.
Otóż to.
I chyba wyczerpaliśmy tematy na dziś.
No, czym a tak się dobrze jeździł? Dzisiaj rozmawiało.
Czym będziesz jeździł za tydzień?
Nie wiem.
Masz jakiś prasowy samochód? Jakąś fajną testówkę? Nope. Masz przecież Bentleya. Będziesz jeździł.
Tak, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie wiem jeszcze nic o tym, co będę tam robił. I nie mam tego samochodu jako ja, no ale może się uda coś więcej.
No na pewno usiądziesz na siedzeniu pasażera. Co w Bentleyu jest prawie tak samo przyjemne, jak siedzenie za
to
kierownicą.
Na pewno, zobaczymy.
Ja jutro odbieram Renault Zoe.
Zoe? O, jeździłem.
Ja nie. Znaczy, przez moment miałem okazję usiąść za kierownicą, ale tak, żeby spędzić z nim tydzień, to nie. Ale później, jeżeli nie będzie padał śnieg, to mój drogi,
wiem,
Renault Twizy,
wiem, i wiesz co zrobimy?
Będzie testowane.
Bierzemy go na mainie. Ja wsiadam za kierownicę, mam nadzieję, że będziesz miał ten bez szyb. Jedziemy na szczotki. To będą ja zobaczysz.
To jest niebezpieczne, głupie i nie pozwolę ci tego zrobić. Ale...
Robili to w Car Throttle. Ja to też zrobię.
A to chyba trzeba wybrać jakąś taką specjalną myjnię, która nie ma tych takich bardzo plastikowych.
No tak, i w kasku tam pojadę może, albo w okularach, zobaczymy. No i fajnie będzie.
Myślałem o tym, że chcesz zrobić makro LED.
O, też możemy. O, tak, tak, dobrze myślisz, dobrze. Prawda? Myślisz. Może jest to samochód, który przyciągnie, rzeczywiście.
No, w każdym razie ja spędzę z nim tydzień w miesiącu, który teraz już zapowiada się dosyć ciężko pogodowo.
I pod znakiem francuskich marek.
I pod znakiem francuskich marek, tak, bo później jeszcze zapowiada się, to już nie będę mówił swoich planów dalszych.
Dobra, to nie mów.
Zasiejmy nutkę tajemnicy, tak się mówi? Nie.
Ziarno.
Wiadomo, o co chodzi.
No.
Jeszcze przypomnijmy o tym, że w każdy czwartek o 16:30 w Radio Campus, czyli 97.1 FM w Warszawie i radiocampus.fm możecie nas usłyszeć w wersji radiowej.
Krótkiej, znaczy się.
To jest krótka
takiej skondensowanej
wersja. Tak, tam czasami są newsy, o których tutaj nie wspomnimy. Czasami tu są newsy, o których tam nie wspomnimy.
Tak, także tak przerzucamy, żebyście mogli usłyszeć w obu miejscach.
Także tam zapraszamy. No i nie zapomnijcie zasubskrybować, polubić,
na iTunesie,
skomentować.
Na SoundCloudzie, w zależności od tego, gdzie teraz przebywacie.
Czy w jakiejś innej aplikacji.
Tak, bo tam też się pojawiamy.
Poniżej znajdziecie nasze Instagramy, jakbyście chcieli wiedzieć, co u nas poza tym, jak raz w tygodniu się do was odzywamy. I to wszystko.
Dziękuję ci bardzo. I pozdrawiam Marcina też z tego miejsca, jeżeli dotrwał, słuchał, może.
Może tak. Dobrze, no. W każdym razie...
Na razie.
W każdym razie. Hej.
Pa, pa.